Arnival grupy ABBA. A jak to gramy, to znaczy, że na żywo gramy. Witam Państwa z bazaru przy hali targowej w Mielcu. Zioła tu sprzedaję. Dziś rocznica szturmu Berlinga w nocy z 15 na 16 września 1944 roku. Berling ruszył do boju. Posłuchamy o tym opowieści mojej Marysi.
Dla mnie zawsze był zły czas, ale wrzesień 1987 roku był bardzo zły. Moja dziewczyna, Majka, leżała w szpitalu. Była bardzo chora. Leczenie spowodowało, że zaczęła tracić włosy. Nosiła tą swoją chustkę, w której chciała stanąć ze mną przed papieżem Janem Pawłem II w Tarnowie 9 czerwca 1987 roku. Do spotkania przez jej chorobę nie doszło. Cieszyłem się, że Marysia pracuje, pomimo choroby. Ciągle pisała coś na maszynie. Mówiła, że to ściągi dla ministrów premiera Messnera. W sali stała też mała deska kreślarska. To była pojedyncza sala. Miało to pewne zalety. Mogłem ją delikatnie przytulić i tak trwać godzinami. A dla kilku takich chwil potrafiłem pojechać do Warszawy ponad 200 kilometrów autobusem, nawet w ciągu tygodnia. A najfajniejsze były niedziele. Zwykle pracowałem na drugich zmianach. Całą niedzielę mogłem być z Marysią. Kiedyś właśnie w niedzielę usłyszeliśmy na korytarzu szpitala kłótnie. Starsza pani wyzywała personel, twierdząc, że jej żołnierzowi powstania warszawskiego należy się miejsce w tym szpitalu. Młody lekarz przepraszał, ale nie ma miejsc, a jest bardzo wielu pacjentów, którzy czekają na wolne łóżko. Popatrzyłem na Majkę. Idź, Jasiu, powiedziała. Wyszedłem i powiedziałem lekarzowi, że maszynę i deskę kreślarską wystawię na korytarz do wnęki. Łóżko przytargam z piwnicy. A lekarz się zgodził.
Tylko ruszaj się, pacanie, powiedziała starsza pani.
Usłyszałem śmiech Marysi. Ja się nie śmiałem, ale łóżko załatwiłem. Panią przyjęli i położyli z Majką. Teraz nie bardzo mogłem przytulić Marysię, ale może starsza pani pomoże jej, jak mnie nie będzie. Już po chwili moje nadzieje prysły. Pani powiedziała, że właśnie we wrześniu walczyła w powstaniu warszawskim. Gdy zobaczyła papiery, nad którymi Marysia pracowała, zorientowała się, że pracuje dla rządu. Nazwała Marysię zdrajczynią i oznajmiła, że w czasie powstania to ona by ogoliła jej włosy. A Majka wstała, podeszła do pani, popatrzyła w jej oczy tymi swoimi mądrymi oczami, które teraz stały się straszne. Zerwała z głowy chustkę. Ogól! Powiedziała. Gdy pani zobaczyła prawie łysą głowę Marysi, zbladła. A teraz lekarz był jej naprawdę potrzebny. Chciała się wypisać na własną prośbę, ale była tak blada, że zdecydowano pozostawić ją na obserwację. Majka była wściekła. Wtedy zrozumiałem, że lepiej mieć ją po swojej stronie.
Majka nawet chora i jako wróg, a to koniec. Wzięła kalendarz, Ewa, taki mały, kieszonkowy. Była tam tabelka o organizacje społeczno-polityczne w latach. Jasiu, wiesz, którym organizacjom przybywa członków? Pytała mnie, ale mówiła do pani. Wędkarze Lisbowit. Podeszła do karty pani, która wisiała na jej łóżku. Była tam data urodzenia. Wynikało z niej, że pani w chwili powstania nie miała nawet 10 lat. Opowiem wam o powstaniu, zaczęła mówić drżącym głosem Marysia. Opowiem jak Polka, nie zdrajczyni. Opowiem jak Łemk. My Łemkowie zawsze mówimy prawdę. Nawet jak jest politycznie niepoprawna. Taka postawa została zrównana z zagrożeniem, jakie niosła działalność band UPA. Dlatego Gomułka rozpieprzył nas po całej Polsce w czasie akcji Wisła w latach 1947-50. W nocy z 15 na 16 września 1944 roku generał Berling z 3. Dywizją Armii Wojska Polskiego uderzył na lewobrzeżną powstańczą część Warszawy. Walki trwały do 22 września. Stracił ponad 2000 ludzi. Mówicie, że Berling źle dowodził, że to byli niedoświadczeni żołnierze, że uderzenie było nieprzygotowane, że Ruscy nie pomogli. Jak już mówiłam, jestem pochodzenia łemkowskiego. Mam w rodzinie wielu, którzy są Rosjanami. Gdy wybuchło powstanie w Warszawie, mój wujek, Rosjanin, został zrzucony ze spadochronem jako dywersant na Kieryczczyźnie. A mieli zabezpieczyć szturm Berlinga. Tylko likwidacja niemieckich gwiazd, karabinów maszynowych i snajperów mogła taki szturm umożliwić. Berling nie mógł liczyć na powstańców. 8 września 1944 roku oddział mojego wujka, Rosjanie, pod dowództwem Iwana Iwanowicza Karwalijewa zostali zaatakowani przez Brygadę Świętokrzyską w okolicach miejscowości Rzębce na Kieryczczyźnie przez akowców. Dowódca wyszedł z 40 żołnierzami. 67, w tym mój wujek, wpadło w ręce akowców. Komandos nie idzie do niewoli. Zginęli wszyscy. Polacy chcieli kilku przekazać Niemcom, ale przypłacili to 3 zabitymi. Rosjanie, będąc związani, bez broni, potrafili zaatakować. Karwaliw to był doświadczony dowódca. Nie mógł jednak pojąć, jak Polacy, którym oni szli z pomocą, mogli ich zaatakować, a potem wymordować bezbronnych jeńców. Jest coś takiego jak honor. Wyobraźcie sobie, że mój wujek i jego koledzy, choć ruskie, wiedzieli, co to honor. Zameldowali, że nie mogą wykonać zadania, że trzeba poczekać z uderzeniem, wysłać posiłki, bo zostało ich zbyt mało i są zdekonspirowani. To była elitarna grupa bojowa. Utrata zdolności bojowej przez taką grupę to ogromna strata dla każdej armii. Ich nie można zastąpić inną grupą, bo takiej nie ma. Wiem to, bo mój wujek przed śmiercią napisał do cioci swojej żony list z frontu. Cieszył się, że zostanie przerzucony do Polski z Bałkanów, gdzie ruszyła ofensywa, gdy Niemcy większość swoich sił przerzucili na środkową Wisłę, w rejon Warszawy, żeby uderzyć na doborowe oddziały Hermana Göringa. Trzeba było podciągnąć siły, zaopatrzenie. Dlatego tu, pod Warszawą, ofensywa ruszyła ponad 3 miesiące po upadku powstania. Działania grupy bojowej mojego wujka to była doraźna akcja, wymuszona tragedią powstańczej Warszawy. Ci ludzie przybyli wam na ratunek, a wyście ich wymordowali. Dlatego nie było komu na powstańczym brzegu Wisły
przejąć zrzutów broni, wrżnąć niemieckich snajperów, czy rozpieprzyć gniazda ciężkich karabinów maszynowych. Berling to wiedział, ale nie mógł czekać, aż Niemcy wymordują wszystkich powstańców. Posłał swoich ludzi na pewną śmierć. A Marysia podeszła do pani, patrzyła jej w oczy i pyta: ty należałaś do Armii Krajowej?
Nie,
odpowiedziała pani. Była przerażona. No to dobrze. Zapamiętasz, że nie należałaś?
Zapamiętasz?
Tak. No, jesteś już zdrowa. Śpij spokojnie. Rano cię wypiszą.
Jasiu,
jak żołnierz mówi tak?
Tak jest.
O, a po co żołnierz w szafce ma drzwiczki?
Żeby były otwarte.
No, ty byłeś w wojsku. Tylko czemu w mojej szafce drzwiczki są zamknięte?
Salowa zamknęła, powiedziałem.
Już bez wojskowej semantyki. Otwórz, Jasiu. W szafce było mnóstwo koncert. Gdy pani powstaniec to zobaczyła, nie mogła ukryć swojego zachwytu. Wtedy żywność była na kartki. Majka zwróciła się do niej, ale teraz z szacunkiem. Tak normalnie. Proszę sobie brać. Ile pani chce? Jest pani moim gościem.
A ja byłem pod wrażeniem opowieści Marysi. Zapytałem, co stało się z tymi komandosami, co przeżyli.
Majka nie wiedziała. Powiedziała, że gdy w 1984 roku zmarła w Ukrainie jej ciocia, była na pogrzebie. Tam spotkała jednego z żołnierzy, Iwana Iwanowicza Karwalijewa. Ten powiedział, że ich dowódca zginął w locie w kosmos, jeszcze przed Gagarinem. Potem Ruscy, wykonując kolejną próbę do rakiet, wsadzali manekina. Nazwali go Iwan Iwanowicz.
On szukał śmierci, mówił ten weteran. Czuł się winny, że w Warszawie zginęło tylu ludzi.
On czuł się winny. Zawsze we wrześniu, gdy o powstaniu warszawskim mówi się dużo, przypomina mi się ta opowieść Majki.
Tak, słyszeli państwo. To nieznana historia. Nikt o tym nie mówi. Ale sprawdziłem. Ona jest prawdziwa. Wiele faktów o tym świadczy. Choćby mord pod Ząbcem. Jest w mojej ramówce o tym. sokołem, ale po ukraińsku. Tą melodią żegnamy Państwa z nadawania na żywo. Dalsza audycja będzie już ze studia, na Śniadeckiego.